Pokój braciom i siostrom. Miłe braterstwo, na wstępie pozdrowienia. Syn Dawid ze swoją rodziną, również syn Łukasz ze swoją rodziną, bracia i siostry ze zboru Pana w Rybniku, którego jestem członkiem. Wszyscy przesyłam wam miłe, chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Nie wiem, czy braterstwo wiedzą, wczoraj się tutaj dowiedzieliśmy, że to miejsce, w którym przebywamy, do 2010 roku było młynem. Było młynem, więc mam nadzieję, że to jedno ziarenko, które chciałbym dorzucić do tych praw, które były tutaj już rozważane, Pan jakoś zmieni to ziarenko i sprawi, że również jakieś korzyści odniesiemy w duchowych naszych rozważaniach w tym ostatnim już temacie. A temat nosi tytuł Moja gotowość umarcia za braci. No jak ona wygląda, ta gotowość? Z czym trzeba się zmierzyć? Czy zmierzamy wobec jakim wydarzeniom, doświadczeniom człowiek stawia czoła, by naprawdę wypełnić to, co jest zawarte w ślubie poświęcenia. Umarcia dla siebie, a życia dla Boga, co zawiera w sobie umarcie dla braci i sióstr. Dwa teksty wiodące, które nas prowadzą w temat. Pierwszy Jana 3,16 i drugi pierwszy Jana 4,20. I czytamy pierwszy tekst. 3,16. Po tym poznaliśmy miłość Bożą, miłość agapę. Po czym poznaliśmy? Poznaliśmy jej język, jak on działa, jak działa ta miłość, w czym się przejawia. Że on, kto? Bóg, za nas, kogo? Mamy na myśli Kościół, życie Jego, kogo? Naszego Pana, Jezusa Chrystusa, położył. I teraz to, czemu poświęcimy szczególną uwagę. I my powinniśmy za braci życie położyć. No i automatycznie nasuwa się pytanie, dlaczego? Dlatego, bo tak czyni sam Bóg, bo umiłowałem zasady sprawiedliwości, bo widzę Pana Boga i naszego Pana w największych ofiarniczych dziełach. Również i dzisiejsza manna o tym nam mówi. Jakich dokonali dla innych? Z powodu usposobienia Bożego, które jest we mnie, któremu poświęcam uwagę, które wypracowuję w sobie. Jestem gotowy wyrzec się samego siebie, poświęcić się na rzecz drugich, bez względu, drodzy braterstwo, na to, jaki będzie trzeba ponieść koszt w samozaparciu i w niezrozumieniu przez innych. W niezrozumieniu przez innych. Ewangelista Jan zatem w naszym tekście pyta się o co? Pyta się o mój postęp w poświęceniu. Od jego początku, czyli od stopnia umarcia dla siebie, od stopnia niemyślenia o sobie do złożenia życia włącznie. Co deklarowałem kiedy? Przy swoim poświęceniu. Każdy z nas. No i drugi tekst, 4,20. Zobaczmy. Jeśli ktoś rzekłby, miłuje Pana Boga, a brata swego nienawidziłby, czyli traktuje go niesprawiedliwie, kim jest? Kłamcą. Nie pozostawia. Tutaj nie bawi się Jan w jakieś tam opisywanie, kombinowanie. Po prostu jest kłamcą. Bo kto nie miłuje brata swego, którego widzi, czyli z którym obcuje na co dzień, tak, z bliźnim, traktuje go niesprawiedliwie, Boga, którego nie ujrzał, jak może miłować? Jakie mogę ja mieć dla siebie zapewnienie, że miłuję Pana Boga? Ja mogę głośno o tym mówić i wszystkich zapewniać o mojej miłości do Pana Boga, ale jak ciebie, bracie, ciebie, siostro, traktuję niesprawiedliwie, to co ma to wspólnego z tą miłością? Mało tego, jestem kłamcą. Po prostu kłamcą. Jeżeli niesprawiedliwie traktuję brata i siostrę, a mówię, zapewniam o miłości. A zatem tekst mówi o największym sprawdzianie uczniostwa w pokrewieństwie do Boga i do bliźniego. Dlaczego? Bo idealem wielkości u Boga jest co? Miłość. A człowiek ma kopiować to, co jest w Panu Bogu. Ma kopiować. Czyli jeżeli mówię, że miłuję Pana Boga, to przynajmniej jestem Bogu co? Wdzięczny. Czyli sprawiedliwy. Bo wdzięczność to nic innego jak sprawiedliwość. Jestem wdzięczny. Za co? Za Jego miłość i za to, co z tej miłości wynika dla mnie i dla innych. Dlatego w miłości obowiązkowej traktuję innych tak, jak Bóg potraktował mnie. Bo to, jak traktuję ciebie, drogi bracie, i ciebie, droga siostro, krótko mówiąc, wystawia mi świadectwo o mojej miłości do Pana Boga. To jest moim świadectwem, upewnieniem, że miłuję Pana Boga. bo sprawiedliwie traktuję brata i siostrę. To daje mi dowód na pokrewieństwo z Panem Bogiem lub zaprzecza temu pokrewieństwu, jeżeli niesprawiedliwie traktuję bliźniego. Ale to nie wszystko, co Pan chciałby widzieć we mnie i w swych naśladowcach, bo właściwa miara miłości ma jeszcze coś więcej w sobie, coś więcej zawiera. Co takiego? Zawiera jeszcze dobrą wolę, która wychodzi poza ramy sprawiedliwości. I co robi? Nie oczekując na nic w zamian, że coś dostanie, gotowa jest poświęcić coś dla drugiego, dla jego korzyści. Nazywamy to jak? Albo określamy czym? Jakim słowem? Bezinteresowność. Bezinteresowność. To jest istota pełnego poświęcenia. Pełnego, zupełnego. A więc pytanie, drodzy braterstwo, w jakiej odległości stoję od brata? Dobrze, że wziąłem metr. I zmierzymy teraz, z jakiej odległości. Nie, drodzy braterstwo, to nie jest ta miara. I to nie ten sposób. W jakiej odległości stoję od brata nie cieleśnie, ale duchowo. W tym znaczeniu. Jaka odległość nas dzieli lub łączy? Bo to dokładnie odmierza odległość, w jakiej stoję od Pana Boga. I od Jego miłości. A więc to, jak traktuję braci w myśli, w słowie i czynie. Co mówię, co myślę o braciach, co mówię o bracie, o siostrze, o bliźnim i jak ich traktuję. Świadczy o mojej sprawiedliwości lub jej po prostu zaprzecza. Tym samym przybliżając albo oddalając od brata i od siostry. Każda zatem niesprawiedliwość z mojej strony to nie wyraz miłości, dobrej woli, ale to właśnie zła wola, która wznosi jakiś mur, jakiś fundament między mną, bratem, siostrą, między Bogiem i odgradza mnie jednego od drugiego, a nie zbliża do siebie, wystawia mur. Moje wówczas zapewnienia, drodzy braterstwo, miłości są bez żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, ile się nakrzyczę, ile będę was zapewniał o mojej miłości do was. Jeżeli będę niesprawiedliwie traktował ciebie, siostro i ciebie, bracie, moje zapewnienia o miłości idą w próżnię. To nic nie znaczy. Jednym z dowodów usprawiedliwienia i przyjęcia przez Boga jest wiara i miłość do braci. W czym? W sprawiedliwym ich traktowaniu. I finalnie w położeniu życia za nich. Przynajmniej z dwóch powodów. Pokrewieństwa w Chrystusie, tak? I drugie, z zawartego przymierza z Bogiem. To obowiązek na mnie jest nałożony z tego tytułu. I na poświęconego, tak? Więc sprawa jest, drodzy braterstwo, bardzo poważna. I to tak poważna do tego stopnia, że brak miłości, po pierwsze, nie pozwoli mi złożyć ofiary z siebie. Bóg nie przyjmie takiej ofiary. Ja mogę mówić, że jestem poświęcony. Jeżeli nie będzie aktywności tej sprawiedliwości we mnie, jeżeli ona działać nie będzie, trudno tutaj mówić o tym, żeby Bóg przyjął tą ofiarę. Jeżeli nie będzie miłości, nie będzie wypływała z tych dobrych motywów. Mało tego, idąc dalej, ona zadecyduje o moim losie. Co będzie dalej? Dlaczego? Bo życie zgodnie z nią to jest nic innego, jak tylko wypełnienie zakonu. Niewypełnienie zakonu nie ma życia. To nie jest, drodzy braterstwo, jakiś quiz z wiedzy o miłości. Albo może ile ten brat przytoczył wierszy czy tekstów z Pisma Świętego na temat miłości. A ile już wykładów powiedział na temat miłości. No to świetnie. Tylko to nie o to chodzi. Chodzi o rzeczywistą praktykę Bożego prawa w codziennym, poświęconym życiu. W Manie z 16 marca czytamy takie słowa. Jedną z najbardziej przenikliwych prób, w której być może większość upadnie, myśl pastora, brata pisze, większość upadnie, czyli nie będzie zdolna wejść, godna wejść do życia wiecznego, do królestwa, będzie co? Miłość do braci. Miłość do braci. Ale to nie wszystko, drodzy braterstwo, ponieważ i sama wiara ma tutaj kapitalne znaczenie. Sama wiara robi cuda wręcz, zanim dojdziemy do tego, do próby odpowiedzenia sobie, czy ja składam życie za brata i siostrę. Dzisiaj na przykład w tych warunkach, w których żyjemy. Dlaczego wiara jest taka ważna? Dlatego, że przecież od niej się wszystko zaczyna. Co mówi apostoł Piotr? Do wiary waszej dodajcie. Miłość bezinteresowna dopiero gdzieś tam na końcu, gdzieś tam dalej. Więc wszystko zaczyna się od wiary, bo ona zawiera w sobie myśl zainteresowania. Już ona sama. Zainteresowanie i troski o drugich. A to jest przecież istotą miłości do Boga. Brak więc tego myślenia i działania we mnie, jeżeli go nie będzie, może świadczyć tylko o jednym, o braku mojej wiary i gotowości do umarcia za drugich. Więc zanim spróbuję sobie odpowiedzieć, czy składam życie za brata i siostrę, powinienem sobie zadać pytanie i przeanalizować swoje życie, jak ono wygląda z punktu widzenia wiary. Czy chodzę według wiary? Żyję według wiary? Jaka jest jakość mojej wiary? Jaka jest jakość mojej wiary, która ma przecież służyć miłości? Ma służyć miłości? Apostoł Paweł w liście do Galatów 5:6 dodaje, przez miłość skuteczna jest ta wiara. Więc jak wygląda moje życie wierzy? Jak sobie tutaj potrafię na to odpowiedzieć, że jest wszystko okej, no to robię kolejny krok i idę dalej, doświadczając swojego życia w poświęceniu i będąc szczerym, będę sobie mógł odpowiedzieć, jak wygląda rzeczywiście moje poświęcenie. Co oznacza drodzy braterstwo samo słowo gotowość? Stan pogotowia, czuwania, przygotowania do wykonania czegoś, do zrealizowania jakichś planów, zamiarów, tak? Każdy dzień, zobaczmy, każdy jeden dzień to nieustanne przygotowania do znoszenia codziennych trudów. Czyż nie? To mogą być proste rzeczy. Myśmy dzisiaj rano wstali i już poczyniliśmy przygotowania, żeby tu przyjść. Przygotowania już do wyjazdu codziennie. Już nie mówiąc o większych trudach, którym trzeba stawić czoła. Każdy kraj ma co? Jakąś armię, która jest gotowa do obrony kraju. Na marginesie tylko 71% Polaków dzisiaj deklaruje gotowość do obrony kraju. To myśl no, nie związana z naszym tematem, ale taka dość ciekawa. Dlaczego? Bo to jest tylko deklaracja. Ile by zrobiło to osób naprawdę, tego nie wiemy. Tego nie podali. No ale 71% jest. Dużo się deklaruje, prawda? No ale na deklaracjach też można poprzestać i to sprawy nie załatwia. Nazarejczyk. Objęty był ślubem, odłączony do realizacji pańskiej woli, ale żeby mógł ją zrealizować, również sam musiał się do tej służby przygotować. Gotowość zatem to wypatrywanie, ofiarowanie czegoś na korzyść drugiej osoby, bo to jest sedno ofiary. Złożenie czegoś, tak? Poświęcenia na jakiś cel. Tą gotowość do zebatestwa, by coś zrobić dla innych, widzimy u wielu ludzi. Ona funkcjonuje. I szczególnie objawia się kiedy? Wtedy, kiedy są sytuacje naprawdę takie podbramkowe. Jest trudno. Epidemia. Nie wiem jak z braterstwa. Myśmy z małżonką nawet z zewnątrz od ludzi świeckich doznali pewnej pomocy. Przychodzili i pomagali. Epidemie, tak? Klęski żywiołowe, wojna. Zobaczmy, coś w tych ludziach jest dobrego, tak? Ile jest tego dobrego? Są gotowi coś oddać ze swoich zasobów, poświęcić innym, dać. Oczywiście, różne są tego powody, motywy i tak dalej, ale robią to. Gotowość zatem do poświęcenia czegoś dla korzyści innych to deklaracja. O, deklaracja poświęcenia. I początek jest jaki? Zawsze bardzo aktywny. Bo cieszy, człowiek pobudzony, energiczny. A całe życie ofiarnika to złożenie, czyli wypełnienie tej deklaracji, tego poświęcenia. Ale to już z różnym skutkiem. A co jest tej gotowości największą ofiarą? No jak, co? Tylko jedno, oddanie życia. To jest to najwyższe, najcenniejsze. Sprawozdawcy wojenni, zobaczmy, czasami dla jednego zdjęcia, dla jakiegoś krótkiego reportażu, gotowi są narazić życie, mało tego, czasami je tracą. No ale dzięki temu inni dowiadują się, co dzieje się tam gdzieś, bo tam jakieś rozruchy, żeby nie to zdjęcie, tak byśmy się nie dowiedzieli. Ratownicy górscy, górniczy, to ludzie, którzy nie pytając o narodowość czy religię, gotowi są udzielić pomocy innym, obojętnie o której godzinie. Są wzywani, jadą i pomagają. Oddają nawet, drodzy braterstwo, swoje życie. No ale ktoś może powiedzieć, no hola, hola, spokojnie, pomału. Dla różnych to robią wartości. No oczywiście, nie tylko, że dla różnych wartości i nawet z różnych motywów. Też nie wiemy, ile z tych 71% deklarujących się w obronie kraju, że stanie do obrony. Nie wiadomo, ilu to naprawdę zrobi. Więc no, deklaracja to deklaracja, ale dla różnych wartości to robi człowiek. Owszem, i z różnych motywów. Człowiek gotowy jest oddać życie. Dla materialnych, no bo to mój zarobek. Jestem ratownikiem, mnie za to płacą, prawda? No dobrze, może to być samolubstwa? Może być samolubstwa. A dla jakich ja jestem gotowy oddać swoje? Dla jakich ja jestem wartości gotowy oddać swoje? Wielu deklaruje jakąś gotowość do poświęcenia. Czytamy, wielu wezwanych, tak? Ale czy wszyscy są gotowi na wszystko, włącznie z oddaniem życia mało wybranych? Aby swe powołanie uczynić zupełnym, aby swoje usposobienie, nad którym pracują, które rozwijają, zamknąć bezinteresownością, do wiary waszej dodajcie. I cały ten proces następuje w człowieku. Buduje to usposobienie, tak? Rozwija ten charakter w sobie. Zamknąć go bezinteresownością, umarciem gotowym, umarcia dla brata, siostry, dla bliźniego. To jest myśl naszego tekstu. Czy żyję tylko dla siebie, czy też żyję dla innych? Myślę o innych? Czuję jakąś w sobie troskę? Widzę jakieś potrzeby u brata, u siostry, u bliźniego? W drugiej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w czwartym wierszu mamy opisane zdarzenie, w którym zapis pokazuje Pana Boga, który zwraca się do Mojżesza. Zwraca się wołaniem i mówi: Mojżeszu, Mojżeszu, woła go. Jaka jest odpowiedź Mojżesza? No pamiętamy, tak? Otom ja jestem. To w antytypie bardzo nam ładnie do zebatestwa pokazuje gotowość naszego Pana, który był gotowy służyć najwyższym wartościom, jakie dostrzegł u kogo? U swojego Ojca, u Boga Jehowy. Tylko tym wartościom jestem gotowy służyć z całego serca, duszy i siły. Ta gotowość naszego Pana. A cały ten, jakby powiedzieć, tą wielkość Boga możemy określić czym? Jednym słowem. Te wszystkie największe wartości w Bogu to? Jakie słowo to zebatestwo? No na czym nam zależy w życiu? Charakter. To jest coś, co jest najpiękniejsze, może być ta chwała. Chwała Boża. Charakter. A jego podstawą tego charakteru co jest? Zasada jaka? Jedna. Sprawiedliwość, która nigdy przez Pana Boga nie będzie naruszona. To jest ta najwyższa wartość, miara dla moich myśli, słów i czynów w sprawiedliwym traktowaniu brata i siostry, każdego jednego bliźniego, drodzy braterstwo. Bo sam Bóg jest poddany tym wartościom. On je nigdy nie zmieni. On ich nigdy nie podważy, nie wystąpi przeciwko nim. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntów 12:15 opisuje o swojej, przedstawia swoją osobowość tutaj, mówi o swoim usposobieniu, jakim ono jest w stosunku do braci koryńskich. Zobaczmy, do czego apostoł Paweł doszedł, jak już był rozwinięty w charakterze. Pisze tak: jestem wam wdzięczny za gościnność. Wspomnieliśmy na początku, wdzięczny, przynajmniej, jeżeli mówię, że miłuję, to przynajmniej wdzięczny, czyli sprawiedliwy. I on mówi tak: jestem wam wdzięczny za gościnność, czyli w swojej sprawiedliwości, miłości obowiązkowej, docenia to, co zbór dla niego zrobił. I mówi dalej: ale ja nie mogę tej waszej gościnności dalej nadużywać. Jesteście dla mnie tak dobrzy. Zrobiliście już dla mnie tyle dobrego. I teraz druga część tego wiersza apostoł Paweł mówi: dla waszej pomyślności gotowy jestem, gotowy jest, na co i w jakim duchu? Z największą przyjemnością. Z największą przyjemnością położyć swą duszę, albo inaczej wyczerpać się. Czyli nie tylko on tu mówi o swojej sprawiedliwości, tak, o tej miłości bezinteresowej, miłości obowiązkowej, którą rozwinął w sobie, ale mówi, że on już jest gotowy oddać swoje życie, nie oczekując nic w zamian, tak? Gotowy oddać życie, wyczerpać się dla waszej korzyści. Tekst mówi: myśmy powinni. To znaczy, że to polecenie do zebatestwo, poświęcenia się dla braci, nie tyle oznacza, że inni bracia i siostry sobie nie poradzą beze mnie. O, nie poradzą sobie beze mnie. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego ducha ofiary, żebym ja tego ducha ofiary nabył sobie. Ja. Abym wiarę i sprawiedliwość opartą na stałych zasadach Bożych i miłość bezinteresowności, co zrobił, pozyskał dla siebie i uczynił ją stałą zasadą swojego postępowania i życia, żeby ona regulowała moje wszelkie stosunki z jakimkolwiek bliźnim, w Panu, w Chrystusie, w bracie, z sąsiadem, z kimkolwiek. Mam pozyskać tego ducha ofiary w sobie, uczynić zasadę, sprawiedliwość swoją zasadą postępowania, która będzie regulować wszelkie moje relacje z bliźnim. I coś jeszcze, drodzy braterstwo. Co? To, że oddanie życia za braci jest w pewnym sensie moim długiem. To jest dług, który muszę spłacić w symbolicznych ratach. No komu? No oczywiście Panu Bogu, bo Panu Bogu się poświęciłem, jemu oddałem swoje życie. Jak to możemy rozumieć? W poświęceniu oddaję Panu Bogu wszystko. No to w zasadzie nie mam już, nie w zasadzie, bo nie mam nic, tak? Oddałem Panu Bogu wszystko. Ale Pan Bóg mówi, że ja tego nie chcę. Ja to chętnie przyjmę od Ciebie. Widzę Twoje szczere motywy. Dobrze, ja przyjmę Twoje poświęcenie, ale ja to zostawiam Tobie w szafarstwo. Daję to Tobie w szafarstwo. To, co mnie poświęciłeś. Ale wiesz co? We właściwym czasie ja Cię rozliczę z tego szafarstwa. Drodzy braterstwo, Bóg rozliczy każde jedno dziecko Boże z tego, jak traktuje brata i siostrę. Będzie trzeba zdać rachunek z tego szafarstwa. Jak się traktowało brata i siostrę. Co się o nim mówiło, co się myślało i jak się w stosunku do niego zachowywało na przestrzeni całego swojego poświęconego życia. Oddałem Bogu życie. No więc Bóg może je od razu zabrać. Może? No może, bo już go nie mam. Poświęciłem, oddałem to życie, więc Bóg może z nim zrobić od razu, co będzie chciał. Może je zabrać, ale tego nie robi. Nie zabiera tego życia, zostawia go i to wszystko, co jemu poświęciłem. Mówi, masz to, szafarstwo, szafuj. Spłata tego, no bo to trzeba oddać, tak? Spłata tego, to całe poświęcone życie podzielone na różne okresy, raty albo po prostu doświadczenia. A zatem to zbywatelstwo, nie mając nic, korzystam z tego, co należy do Pana Boga, czyli pożyczka. To jest pożyczka, tak? To jest pożyczka. I teraz pytanie, dla czyjej korzyści? No właśnie, w poświęceniu. Umarłem dla siebie, żyję dla Pana Boga. A więc Bóg mówi, korzystaj, szafuj tym dla siebie, ale nie zapomnij o innych. Tak? Dla siebie i dla innych. Pamiętamy, co złoty ołtarz na wieg Ewangelii reprezentuje? Albo na co jest typem? Złoty ołtarz na wieg Ewangelii. Przedstawia nam najwyborniejsze ludzkie władze nowych stworzeń, które co? Paliły się, zostały zużyte. I co one zrobiły? Wyłonił się z tego, jaki zapach, napełniony, cały przybytek został napełniony miłym zapachem, wonnością, tak? Czyli rozwinęły się łaski. Łaski dla korzyści kogo? Przybytku. Czyli dla korzyści braci i sióstr. I to samo robią dzisiaj, albo robi dzisiaj ostatnia poświęcona klasa z wieku Ewangelii. Jaka to klasa? No poświęceni obozownicy Epifanii. Tak wierzymy, tak rozumiemy. To jest ostatnia z poświęconych klas. Ona robi to samo. Z tą różnicą, że jest to służba, ofiarowanie dla tych, którzy są w obozie. To samo zaparcie się na rzecz drugich, no bo czytamy w naszym tekście, myśmy powinni. Tak? Czyli to samo zaparcie pali tą ofiarę na korzyść innych. No i teraz odwiedziny, pocieszanie, napominanie, strofowanie to raty tej służby. No ale nie będziemy tego tematu rozwijać, to zostawiamy. A co z tym powinno być zrobione, drodzy braterstwo? No czytamy w naszym tekście kłaść, położyć, tak? Czyli ofiarować. Co robił kapłan? Brał ofiarę, kładł na ołtarz i tam leżała do zupełnego spalenia. A zatem całe życie to poświęcenie na rzecz braci. Nie tylko gotowość do poświęcenia, złożenia życia, ale jeżeli zaistniałaby taka potrzeba, nawet do jego złożenia, dosłownie. Nie ma chwili bez aktywności, drodzy braterstwo, nie ma. Nie ma spraw zaniechanych, pozostawionych, zapomnianych, mało znaczących, albo co gorsza, przedawnionych dla relacji braterskich. Nie ma. Wynika to nie tylko z samej sprawiedliwości, ale i z bezinteresownej dobrej woli, która przecież ma rozkosz w tych wartościach, które umiłowała, w których się rozkoszuje, z których wyrosła, tak? Z tej zasady sprawiedliwości. Rozwinęła się później miłość niesamolubna, gotowa do złożenia ofiary na korzyść innych. To są te wartości, które ukochała. Ona nie porzuca braci, nie zapomina o nich, ale chce ich dobra. Niektórym z braterstw opowiadaliśmy, ja z małżonką, jaki był powód odejścia naszego zboru w Bielsku. Byliśmy tam przez wiele lat, rozwijaliśmy się z braterstwem. Powodem był błąd. Nic innego. Błąd. Wystąpienie przeciwko prawdzie. To spowodowało, że odeszliśmy. Niezłe uczucia do braci. I robiliśmy wszystko, drodzy braterstwo, że odchodząc od zboru, żeby mieć wszelkie sprawy załatwione. Bo będzie trzeba kiedyś do nich z powrotem powrócić i je załatwić. Więc zrobiliśmy wszystko i w takim zrozumieniu i przekonaniu serca i umysłu tak odeszliśmy od zboru, mając wszystkie sprawy z braćmi załatwione. Pytanie. Żyć w kokonie złudzeń, czy zmierzyć się z prawdą o sobie w kwestii sprawiedliwości? Co braterstwo wybrać? Żyć w kokonie, w przeświadczeniu, że jestem sprawiedliwy, czy doświadczyć tej sprawiedliwości w sobie i odpowiedzieć sobie przy pomocy Pana, doświadczając własnego życia, a może mi czegoś brakuje, a może gdzieś coś uchybiłem, a może pewne sprawy mam niezałatwione. Pozycja ofiary jaka? No, leżąca, tak? Ofiara była na ołtarzu, leżała. Apostoł Paweł mówi, w pokorze inni drugich mając, albo inaczej, uznając, tak? Za wyższych nad sobą. Przynajmniej moje braterstwo, dwie cechy się nam tutaj wyłaniają. Wychodzą na widowni. Jaka? Cichość i pokora. Cichość i pokora możemy je zdefiniować tak. To zdolność ocenienia wartości charakteru u drugich. Zdolność w ocenie wartości charakteru u innych. I może przyznania, że w niektórych elementach jest lepiej rozwinięta niż u mnie. O właśnie. Może, drogi bracie, droga siostro, widzę w tobie cenniejsze cechy charakteru niż te, które ja posiadam u siebie. Ja też pracuję na tym polu jak ty, ale widzę, że masz większe osiągnięcia niż ja. Przyznanie się do tego to umiejętność w swoim usposobieniu docenienia tych wartości, które są w bracie i w siostrze. A to się przełoży na właściwe, sprawiedliwe traktowanie brata i siostry. Bo to, drodzy bracia i siostry, co mam kochać w bracie i siostrze, w bliźnim, to właśnie to. Tą sprawiedliwość. To mamy kochać wzajemnie w siebie. Bracia u mnie, siostry i ja w tobie, bracie i siostro. Kochać tą sprawiedliwość, która jest uosobieniem, tak? Pokazuje, jaki jest Bóg, że ja miłuję te zasady, pragnę je wykształtować w sobie, wdrażam je w życie, postępuję według tych zasad. No i jeszcze coś, mieć w tym przyjemność. Tak jak apostoł Paweł mówiliśmy, że dla waszej przyjemności gotowy jestem oddać życie. Dlaczego? Bo to oznacza, że te wartości zawarte w sprawiedliwości mają naprawdę realny skutek na moje zachowanie się do ciebie, bracie, i do ciebie, siostro. One są realne. To nie jest jakaś fikcja. Mówię o czymś. Nie. One są we mnie, one działają. I nie mogę inaczej postąpić do ciebie, bracie i siostro, jak właśnie w myśl tej zasady, która jest we mnie, którą ty i ja kształtujemy w sobie. Ona chce dobra brata i siostry. Ona chce żywi go szacunkiem i zaufaniem. Mam? Jak się traktujemy do zebraterstwa? Szacunek do brata i siostry. Na czym polega ten szacunek? A mam zaufanie dzisiaj do ciebie, bracie? Do siebie, siostro? A czy brat i siostra ma do mnie zaufanie? Na czym polega to zaufanie? Jak ono działa? Jak funkcjonuje? Mało tego, do tego jeszcze dołożyć tą gotowość do śmierci z powodu umiłowania tych wartości, które są w tobie, bracie i siostro. Bo wykształtowałaś już sobie te zasady sprawiedliwości, ja je widzę w tobie. I w związku z tym, że te wartości są w tobie, ja jestem gotowy umrzeć dla tych wartości, dla siebie, bo one są w tobie. Pozycja tej ofiary niejako jeszcze zwraca się do ofiarnika, do jego ostrożności. Patrzy jakby w oczy tego, który kładzie tą ofiarę na ołtarzu, zwraca się do jego ostrożności i znowu zadaje mu pytanie, jak mnie traktujesz? Jak traktujesz brata i siostrę? Czy wyczerpuje to twoje siły? Kosztuje cię to coś? Może czasami właśnie tego przyznania, że w tobie widzę większe podobieństwo Chrystusowe niż ja, niż u mnie? A zatem kłaść to coś wykonać. Czyli nic innego jak otwarte ręce. Nie zamknięte, bo wtedy nic nie robię, ale otwarte ręce, tak? To aktywne spłacanie długu, działanie na rzecz Boga, prawdy i braci. I korzyści tutaj są bezcenne. Ponieważ każdy podjęty wysiłek, aby być sprawiedliwym, systematycznie spłaca ten dług, czyniąc ofiarnika coraz bliższym podobieństwem do Boga. W miłości. Czyli to kopiowanie staje się realne w poświęconym dziecku Bożym. No i odwrotnie. Każdy mój przejaw samolubstwa, egoizmu, zaniechania wydłuża czas spłaty. Mało tego, dostarcza się dodatkowe odsetki w postaci doświadczeń. Już samo spłacanie tych odsetek człowieka ponosi do góry, a tu jeszcze dodatkowe przychodzą doświadczenia. Co ma być położone? Czytamy. Duszę, tak? Psychę, duszę, czyli całego samego siebie. Położyć, złożyć coś w poświęceniu. To, czego jestem ja właścicielem. Moje życie, czas, zdrowie, talenty, władzę. Nie kogoś innego, moje. Nie brata, nie siostry, nie żony, nie dzieci, nie zboru. Moje, moje. To jest moja ofiara i moje uświęcenie. To jest sedno sprawy. Praca nad własnym charakterem. Praca nad własnym charakterem, która zadecyduje w przyszłości o moim życiu. Czytamy dalej w naszym tekście. Za kogo? No za kogo? Za braci, za dom wiary. Służąc każdego dnia i godziny, bo jest to stan pogotowia, wyczekiwania, tak? Jakby na sygnale, dosłownie, jakby na sygnale. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, albo inaczej mówiąc, to natychmiastowa reakcja na zaistniały problem. Natychmiastowa reakcja, podjęcie próby załatwienia czegoś. No, jest jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie. Wykorzystując do zdebaterstwa to, o czym mówi apostoł Paweł. A co mówi? Nie dajcie miejsca diabłu i nie dopuszczając, aby słońce zdążyło zejść ku zachodowi. Czyli zobaczmy do zdebaterstwa. Mamy moc, gdyby zaszła taka ewentualność, zatrzymać to słońce. Symbolicznie, żeby nie zaszło. Żeby jak najszybciej podjąć kroki do załatwienia pewnej sprawy, jeżeli jest jakieś nieporozumienie, jeżeli jest jakiś konflikt. A jeżeli tego nie załatwię, to co się dzieje? Na drugi dzień wytworzy się sytuacja, która będzie jeszcze trudniejszą niż dzisiaj i żeby być sprawiedliwym, pozostać sprawiedliwym, będzie jeszcze trudniej do zebrania i siostry. Wiem, że to nie jest teraz lekcja świadectw, ale ja mogę powiedzieć tylko o sobie. Niewykorzystanie tej zasady w życiu powoduje tylko jedno. Przychodzą myśli, które narastają z dnia na dzień, potem zaczynam się tłumaczyć i obciążać innych, a siebie usprawiedliwiać. Potem przychodzą rozmowy z innymi na te tematy, po co i na co. Jeżeli to jest sprawa między mną a bratem, czy między mną a zborem, to tak powinna zostać zamknięta. Po co się cały świat o tym zaraz dowiaduje? Tak? A praktyka, co się potem dzieje z praktyką? No bo zatwardziałość jest taka, że potem ja idę po korytarzu, ja nie wiem, znam tego brata, nie znam, udaję, że go nie widzę, witam się, nie witam, podać rękę chętnie, nie podać, przesłać pozdrowienia, nie przesłać pozdrowień. Co się dzieje? No właśnie, niewykorzystanie tego, zastosowanie tej zasady w życiu. Każdy kolejny dzień będzie coraz trudniejszy do tego, żeby być, pozostać sprawiedliwym. Lepiej załatwić to jak najszybciej, jeżeli się oczywiście da. Mamy do zebaterstwa w każdym mieście pogotowia ratunkowe. Jest? No jeszcze przynajmniej działa. Jak jest potrzeba, łap za telefon, dobrze, że też jest, dzwonimy, przyjeżdżają, udzielają pomocy. No ale wyobraźmy sobie, że dzwonimy, bo sytuacja też bardzo trudna, bez wyjścia potrzebna pomoc, a tu nikt nie odbiera. Albo ktoś odbiera i mówi, a nie przyjedziemy, bo tam mamy ważniejszy przypadek, radźcie sobie sami, albo czekajcie. Co się wtedy dzieje ze mną? Co się dzieje we mnie, dozywatelstwo? Przychodzą myśli? No, przychodzą. Zaczynam coś mówić? Jak najbardziej. No i przychodzi działanie. Coś tam ze mną się dzieje. I używając takiej analogii, możemy spróbować w tej analogii powiedzieć tak. Zamknięta przychodnia to brak gotowości albo brak aktywnego życia na korzyść innych. Brak. Jestem taki nieczuły na brata i na siostrę. Z jakichś tam przeróżnych powodów. Otwarta przychodnia to braterska gotowość, aktywność do życia wiarą, zainteresowanie się życiem duchowym innych na wzór samego Pana Boga. I ta ocena, jeżeli ona jest w człowieku, wzrastając, daje właśnie zrozumienie potrzeby tej ofiary. Ona ją wzmacnia, umacnia, rozwija. Dlaczego mam być sprawiedliwy? Bo taki jest Bóg. On chce, żebym sprawiedliwie traktował brata i siostrę. Bez wyjątku. Nieobojętność, nie znudzenie się, ale ciągła obserwacja, gotowość serca, które pragnie ich dobra. Dlaczego? Mówiliśmy, bo umiłowała sprawiedliwość, która nie pozwala o nich zapomnieć, nie myśleć, a czasami co do zebaterstwo, jak jest ten kolejny dzień, już minął rok od tej sprawy niezałatwienia, już jestem tak zatwardziały, że jeszcze zniesławię brata i siostrę. Jeszcze mu dopiszę do tego, jaki jest. I potem się dziwimy, mamy świadectwa, słuchamy, jakie bracia przeżą doświadczenia i próby. Ja tego wcale nie zrobiłem. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale ktoś mi to przypisał. Ktoś. Coś. No skąd się to wzięło? Pytanie do zebaterstwa. Ile czasu poświęcam na myślenie o bracie i siostrze? Bylibyśmy tak w stanie, tak, no trudno tak odpowiedzieć, prawda? No i w jakiej kategorii? No jak w jakiej kategorii? No może być tylko jedna kategoria. Potrzeb ducha, potrzeb duchowego rozwoju. Nie oczywiście eliminując tych potrzeb, o których mieliśmy na przykład tutaj wczoraj dowód. Brat Andrzej potrzebował pomocy, reakcja nastąpiła natychmiast, tak? Ale to jest zapisane w te jedne potrzeby ducha. Więc jak długo myślę o braciach i siostrach? Bracia i siostry, myślę, że to pytanie jest bardzo proste i odpowiedź też jest bardzo, myślę, bardzo prosta. Do chwili, kiedy wszystko między nami układa się dobrze. No nie. To nie jest właściwa odpowiedź. I bo wynika z niewłaściwego ducha. Nie ma czegoś takiego. Do momentu, kiedy jest dobrze, tak się układa między nami, jest super, ja o tobie myślę, mam z tobą społeczność, jest świetnie. Nie. Ale zawsze. Bo to jest część mojego obowiązku w poświęceniu. Umacza dla braci, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle. Nawet kiedy nasze drogi się rozeszły. Nawet wtedy. Moje drogi z małżonką, ze zborem się rozeszły. Ale nie będę przypisywał temu zborowi coś złego. A czasami również i za tymi braćmi i siostrami się modlę. A życie, drodzy braterstwo, każdemu wystawia takie świadectwo tego mieszkania w Panu Bogu, o którym czytamy 1 Jana 4,16. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Co to jest to mieszkanie w Bogu? Na czym ono polega? Jak to można rozumieć? To praktyka umysłu i serca. W czym? W harmonii z mądrością, mocą i sprawiedliwością, która doświadcza tej gotowości w działaniu na rzecz drugich. Na rzecz drugich. Kiedy ktoś lub coś zagraża albo ma wpływ, tak, na moje relacje z drugim. Kiedy wszystko do zebratestwa jest dobre, dobrze się układa, mechanizm wydaje się, że pracuje jakby bez zarzutu. Mówimy wtedy, że jaka miła atmosfera, jak jest dobrze, jak się tu wspaniale czuję. No jest super, tak? Ale wystarczy jeden trudny moment. Nie dwa. Wystarczy jeden trudny moment i zaczyna coś się zmieniać. Tak? We mnie. We mnie. Zaczyna coś się zmieniać. I co? I wtedy okazuje się, kim tak naprawdę jestem. No nic innego, drodzy bracia, no nie da się tutaj nic innego powiedzieć. Po prostu objawia siebie samego. Jakim jestem? Kim jestem? Co jest we mnie? Ponieważ moja mowa i czyny dadzą świadectwo o mojej sprawiedliwości, albo jej zaprzeczą. Krótko. Albo jej zaprzeczą. Ten mechanizm sprawiedliwość poddany próbie reaguje i wynikiem tej reakcji no musi nastąpić jakieś podjęcie decyzji, jakieś zachowanie, tak? Z mojej strony. Zajęcie jakiegoś stanowiska, które kończyć się może bardzo różnie. Na przykład obrazą. Obraziłem się na ciebie, bracie i siostro, i nie będziemy teraz na razie ze sobą rozmawiać, tak? Może gniewem, może obmową, może odtrąceniem, a dajmy sobie już spokój, a co gorsza, tak zupełnie, utratą braterskich więzi. Ile, drodzy braterstwo, w ostatnich latach ich utraciliśmy, ale z jakich powodów jeszcze do tego, kto był tego przyczyną, to na to pytanie każdy sobie może sam odpowiedzieć. Potraciliśmy wiele tych braterskich więzi. Oczywiście mogę, w cudzysłowie, za to wszystko obarczyć winą innych. To nie moja wina. Twoja siostro. Twoja wina, bracie. To nie jest moja. I założyć, że zawiążę nową społeczność i będzie lepiej. Czyli jakby zacznę z nową kartą. Czystą kartą. Tam to już poszło, tak? Tu mnie kochają, tu mnie rozumieją. No jest super wręcz. No jest fajnie. Pytanie, jak długo? Jak długo? Tak długo, aż ten mechanizm, sprawiedliwość ponownie nie zostanie wystawiony na próbę, objawiając wartość mojej wiary i sprawiedliwości. Prędzej czy później Bóg dozwoli na takie doświadczenia. I znowu pokaże i objawi mnie przed innymi, czy ja naprawdę traktuję brata i siostrę sprawiedliwie. Czy jestem sprawiedliwy w stosunku do nich. To samo dzieje się, drodzy braterstwo, wtedy, kiedy wracam do bliższych uczuć serca z kimś, z kim ta zażyłość się kiedyś urwała. Tu też sprawiedliwość ma pole do popisu. Ono musi tutaj zadziałać. Czy nie można pewnych spraw naprawić? Upłynęły lata, no i coś się tam kiedyś zadziało i ponownie powracamy do tej bratniej społeczności. Próbujemy zażylić tą społeczność na nowo, żeby uczynić ją trwałą i mocną. No ale to też musimy mieć jakieś zasady, na jakich powinna być, jak to powinno być załatwione. A ile to powinno dać mi do myślenia? Zostałem odsunięty przez miłego brata, przez miłą siostrę. Jakoś nie chce ze mną rozmawiać, nie obcuje ze mną, nie podaje mi ręki. No co się dzieje? Coś się stało? A może mi to już jest obojętne? Już mi na tym nie zależy. W końcu jakby nie było, mam teraz nowy zbór, mam nowych braci i sióstr, tu mi jest dobrze, tam sam będę myślał o innych, będę się tam przejmował innymi, mam inne sprawy na głowie, tak? Po prostu sprawiedliwość robi swoje. Co robi? Wstrzymuje, zrywa albo umacnia. Tak? Wstrzymuje, zrywa albo umacnia te więzi. Jaki zatem pochwala stan Pan w swoich dzieciach? Czytamy. Psalm 41:2. Szczęśliwy, który jest przyjazny dla biednego, czyli jest gotowy, aby zareagować na korzyść drugiego. Czy tego chce, czy nie. Nieważne, co ktoś z tym zrobi. Ważne, co ja robię z tym problemem, bo zauważyłem, że coś mnie rozłączyło, odłączyło od tej społeczności z bratem czy siostrą. Stało, jest jakiś powód, jest jakaś przyczyna. Chcę pokazać sam sobie, że mi zależy. Tak? Chcę to załatwić. Jestem zajęty tą pracą. Jaką pracą? Samoegzaminacji. Czyli inaczej mówiąc, zmierzę się z prawdą o sobie. Chcę się zmierzyć, stawić czoła tej prawdzie o sobie. Jakim naprawdę jestem? Nie co mówię, tak, tylko jakim jestem. Jak to życie w Chrystusie wprawdzie wykształtowało we mnie to podobieństwo Chrystusowe. I teraz jakim naprawdę ja jestem? O ważności potrzeby sprawiedliwości, nim coś w ogóle ofiaruje z miłości, czytamy do Zebedeusza w Ewangelii Mateusza 5, 23-24. Znamy te teksty. A jeśli byś chciał ofiarować, czyli przynieść dar twój, tak, na ołtarz, jeśli byś ofiarował, przepraszam, czyli przyniósł dar twój na ołtarz, a tam byś sobie przypomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw ten dar tam. Czyli tak by Bóg chciał powiedzieć, ja wiem, że ty masz dużo w sobie miłości, tak? Przynajmniej mówisz o niej, że masz dużo miłości. Tylko wiesz co? Przypomnij sobie, że tam coś z tym bratem miałeś jakieś nieporozumienie. Coś miałeś niezałatwioną jakąś sprawę. Zostaw ten dar tutaj. Idź, pojednaj się. Czyli rozważ sprawę. Załatw ją z bratem twym. I wtedy, jak to w sobie załatwisz i z nim, to wtedy przyszedłszy ofiaruj dar twój. Czyli bądź sprawiedliwy, a potem pełen miłości. Nieodwrotnie. Dlaczego to, drodzy braterstwo, takie ważne? Dlaczego brak jakiejkolwiek chmury nieporozumienia między mną a bratem ma takie znaczenie? Dlaczego? Bo sprawiedliwość jako zasada reguluje wszystkie relacje wobec siebie i innych. To jest to, co mówiliśmy na początku. Tak, mam wykształcować sobie tego ducha ofiary, uczynić zasady sprawiedliwości swoimi zasadami, bo one powinny regulować moje kontakty, moją społeczność, moje obcowanie z bratem i siostrą, z każdym bliźnim. Ona wpływa na jakość mej wiary i miłości, a jej brak to budulec dla życia bez zasad. To jest moja wtedy sprawiedliwość. Ja wymierzę własną sprawiedliwość. Bo ja wiem, jak ta sprawiedliwość wygląda. To są niezałatwione sprawy, ale to wszystko przełoży się na zagrożenie, ogólnie mówiąc, dla mojego chrystianizmu. Żebym sobie później tylko poradził ze swoim chrystianizmem, z rozwojem charakteru. Według tekstu, który rozważamy, to, co określa człowieka, mówi o jego wartości, jest to, co ktoś ofiarował innemu. Czyli mówimy, ta najwyższa wartość, życie, tak? I jeszcze co? W jakim duchu? Czyli w duchu miłości. Z czego wyrasta taka miłość, gotowość do ofiary? Również mówiliśmy. Zaczyna się od wiary i umiłowania sprawiedliwości. To jest pierwszy impuls. To jest pierwszy impuls albo pierwszy wzrost dopiero do miłości, do Boga. Aby później rozwinąć się w niesamolubną miłość ofiarniczą jako kluczowy element właściwego postępowania. Tak wobec Boga, jak również i do bliźniego, prowadząc go do urzeczywistnienia tego prawa w sobie. Czyli coraz mniej kopiowania tej miłości w sobie. Tak? Tylko coraz więcej realności Bożego usposobienia w moim usposobieniu. Jeśli tak, do zebatestwo, to w takim razie mogę uzasadnić swoje zachowanie, działanie przejawem miłości w sprawiedliwym traktowaniu brata. No tak czy nie? No tak. I okazaniu miłosierdzia, burząc w ten sposób w sobie co? Wszelkie urojenia, iluzje o miłości. którą buduję w sobie. Nie dlatego, że drogi bracie, siostro, jesteś ładna, jesteś grzeszna, jesteś przyjemna, ale dlatego, że jesteś sprawiedliwa, dlatego, że jesteś sprawiedliwy. Widzę te wartości w tobie. Też je umiłowałeś, umiłowałaś i rozwijasz w sobie. I dla tych wartości jestem gotowy za ciebie oddać życie. One są w tobie, one działają. To jest ta realność Bożego usposobienia w dziecku Bożym. To są te wartości, które pokochałem w tobie, drogi bracie i siostro. I też bym chciał, żeby to było odwrotnie, tak? A zatem co mogę powiedzieć o swoich relacjach z braćmi i siostrami zgodnie z literą i duchem prawdy? To kolejne pytanie, na które sobie każdy sam może odpowiedzieć. Odpowiedź tutaj niesie z sobą pewne konsekwencje w skutkach. Jakie? Prawdą jest, że czyniąc coś dla kogoś, czyni tego kogoś odbiorcą tego. Prawda? Ale ewangelista Mateusz w swojej Ewangelii 25:40 mówi, że taka służba jest traktowana przez Boga jak? I jakby czyniona była bezpośrednio samemu Bogu. Czyli to, jak traktuję brata i siostrę, to jest tak, jakbym traktował co? Pana Boga, tak? No dosłownie. Jak zatem blisko stoję do braci? No właśnie. Jak blisko stoję do braci? Nie odmierzając tym metrem cielesnym tą swoją odległość cielesną, ale w duchowym tego słowa znaczeniu, czyli w sprawiedliwości, czyli w obowiązku, tak? A ten obowiązek zobowiązuje mnie do sprawiedliwego traktowania brata i siostro, i siostrę, każdego bliźniego. A jak blisko stoję do ciebie, bracie i siostro, w duchu bezinteresowności, czyli gotowości do ofiary dla innych, dla ich dobra. Tak blisko stoję przy Panu. I odwrotnie. Im gorzej traktuję, czy niesprawiedliwie traktuję, tym dalej od Pana Boga i od miłości. Czy warto, drodzy braterstwo, zmierzyć się z prawdą o sobie? Warto się zmierzyć z prawdą o sobie i warto rozwijać te zasady w sobie. I brat Johnson, znaczy chcę tu przytoczyć jeszcze tylko dwa cytaty sług pańskich. Pierwszy brata Johnsona, drugi, pierwszy brata Jolego, drugi brata Johnsona. Każda służba, ofiara czyniona wbrew sprawiedliwości jest szkodliwa tak wobec innych i samych siebie. No trudno mi tutaj cokolwiek do tego zebraterstwa dodać. Mam być sprawiedliwy najpierw, a potem pełen miłości. I w tomie epifanicznym brat Johnson pisze jeszcze może ostrzej. Pisze tak. W sprawach obowiązku należy być tak drobiazgowym i małostkowym, by nie zbaczać od niego w myślach, motywach, słowach i czynach. Być wielkodusznym w tym obszarze, w tym, kiedy trzeba być sprawiedliwym, sprawi bowiem, że będziemy deptać prawo i prawdę, gwałcić sumienie oraz igrać z prawdą i przykazaniami Pana Boga. I myślę, drodzy braterstwo, że nikt tego z nas nie chce robić. Na zakończenie, realizując zatem naszą złożoną deklarację w poświęceniu o gotowości oddania życia w służbie dla Pana, prawdy i braci, czyńmy to, drodzy braterstwo, bez naruszenia zasad sprawiedliwości, która jest czym? Prawdą w działaniu, obowiązkiem, zasadą życia. A widząc, że duchowe życie brata i siostry i nasze relacje mogą być ze sobą zagrożone, a co za tym idzie i zagrożona społeczność z Bogiem, nie odwracajmy się, pozostawiając sprawę niezałatwioną. Zmierzmy się z prawdą o sobie, stawmy czoła wyzwaniu. Bo tylko na bazie sprawiedliwości, umiłowania dobrych zasad wyrasta miłość gotowa do złożenia życia. Jako rozkosz serca, która otwiera najlepsze swoje pokłady, jakie w sobie ma. 7 wyższych pierwszorzędnych łas, dzięki którym może swoje poświęcenie zrealizować w taki sposób, że będzie się to Panu Bogu podobać. Będzie to codzienne poświęcenie wszystkiego Panu Bogu, wykorzystując całe zasoby tego nowego serca umysłu. Braciom i siostrom, błogosławieństwa życzę z tych krótkich, nieudolnych rozważań i brata proszę o prowadzenie. Dziękuję.